Rozdział 61. Dwaj pokutnicy. Na czas potrzebny mi do wykończenia prowadzonej wówczas pracy, to jest na kilka miesięcy, zamieszkałem przy ciotce w Dover. Pisując przy oknie i spoglądając na wschodzący ponad morzem księżyc, myślałem o latach ubiegłych, o chwili, kiedym po raz pierwszy pod starym tym dachem znalazł przytułek. Wierny postanowieniu mówienia tyle tylko o pisarskim mym rzemiośle, o ile tok opowiadanych wypadków niezbicie nakazywać to może. Nie zastanawiam się nad literackimi mymi dążnościami, nadzieją, lękiem, powodzeniem. I to powiem tylko, żem raz obranemu zawodowi całym oddał się sercem. I jeśli utwory moje posiadają jaką wartość, to chyba szczerości przekonań. Bez tej czymże byłby trud cały. Od czasu do czasu odwiedzałem Londyn, szukając zapomnienia w jego gwarze lub radziłem się Treadlesa w kwestiach prawnych. Prowadził on podczas mej nieobecności moje interesy i na świetnej postawił je stopie. Że zaś wzrastająca sława przynosiła ze sobą ogromną ilość listów od osób często mi nieznajomych, w kwestiach najczęściej błahych, na które niełatwo było odpowiadać. Kazałem skrzynkę dla dogodności listonosza przybić u drzwi kancelarii Treadlesa i tu od czasu do czasu niby najęty sekretarz stanu ogromną załatwiałem korespondencję. Niekiedy zdarzały się i listy treści prawnej. Przypominano sobie dawny mój zawód. Odmawiałem, nie chcąc nieudolnym zastosowywaniem i bez tego nieudolne psuć prawodawstwo. Gdy skrzynkę do listów opatrzoną moim nazwiskiem przybijano u drzwi kancelarii Treadlesa, dziewczęta odjechały już, a wyrostek całe dni trawił przewieszony przez okno, przypatrując się pracom Zofii w mikroskopijnym ogródku. Pogodna i gospodarna jak zawsze, przy pracy, nuciła stare piosenki. Dziwiło mnie to tylko, że mię często zastawał z piórem w ręku i w takich razach spiesznie chowała książkę, w którą coś wpisywała. Wkrótce wyjaśniła się tajemnica. Pewnego dnia Treadles wyjął z szuflady biurka arkusz papieru, pytając, co sądzę o tym piśmie. Och, nie pokazuj, zawołała Zofia, grzejąc mu właśnie pantofle przy kominku. Czemu nie, kochanie? Mówił rozpromieniony Treadles. Czemu nie? Co powiesz, Copperfieldzie, o tym piśmie? Pyszne. Zawołałem. Czytelne, równe, tak pewnej ręki nie zdarzyło mi się spotkać. Kobieca ręka, co? Pytał Treadles. Kobieca, żartujesz chyba. Treadles roześmiał się uszczęśliwiony. Było to pismo Zofii, która się wprawiała w celu zastąpienia mu dependenta i doszła do zadziwiających rezultatów. Rumieniła się, oskarżając męża o stronniczość. On zaś upewniał, że musiałby jej oddać sprawiedliwość, jeśli by nawet nie była jego żoną. Śliczną, miłą masz żonę, mówiłem Treadlesowi, gdy odeszła. Bez zarzutu, ostatnie słowo doskonałości, twierdził. Co za porządek, praktyczność, oszczędność, pracowitość, taka przy tym zawsze wesoła. Słusznie się nią szczycisz, mówiłem. Bardzo szczęśliwy chłop z ciebie. Uszczęśliwiacie się wzajemnie i doprawdy najszczęśliwszą chyba pod słońcem jesteście parą ludzi. Niewątpliwie najszczęśliwszą, mówił. Tak przynajmniej sądzę. Mogęż sądzić inaczej, gdy widzę ją, jak wstaje z brzaskiem, nie zważając na stan pogody, przed dniem udaje się na rynek po zakupy gospodarskie. Sama gotuje, a zawsze czysta, świeża, elegancka. Wesoła. Co dzień do późnej nocy dotrzymuje mi towarzystwa. Zachęca, rozwesela. Tak, istotnie, Copperfieldzie, najszczęśliwszym jestem pod słońcem człowiekiem. Rozweselały go nawet wygrzane dopiero co przez żonę pantofle, które nałożył. Tyle przy tym miewamy przyjemności, rozrywek, niekosztownych wprawdzie, lecz nieopłaconych. Dobrze tu nam. Przytulnie wieczorem przy drzwiach zamkniętych i spuszczonych ręką mojej zochny storach. W pogodne wieczory wychodzimy na przechadzkę, oglądamy wystawy. pokazuje Zofii w jubilerskich wystawach złote, o brylantowych oczach węże, wijące się po białym atłasie i rozmyślamy, które z nich kupiłbym jej, jeśli bym mógł. Lub też Zofia pokazuje mi złote zegarki, które by dla mnie kupiła, gdyby miała za co. Zawsze wybiera najlepsze, najpiękniejsze, kochana moja Zofia. Rozmyślamy, jakie byśmy sobie wybrali sztućce, serwisy, porcelanę. Czasem idąc ulicą mówimy sobie, ten oto dom przydałby się nam, gdybym na przykład został kiedy sędzią. Byłyby to okna naszego pokoju, a te tam znów pokoje służyłyby siostrom. Czasem znów kupujemy sobie bilety na galerię do teatru i tanim kosztem bawimy się wybornie. Zofia święcie wierzy we wszystko, co się tam rozgrywa, a ja także potroszę. Wracając do domu kupujemy sobie nieco ciastek lub wędzonkę i po powrocie spożywamy wieczerze, gważąc o tym, cośmy widzieli i słyszeli. Powiedz, że Copperfieldzie, mógłbym być szczęśliwszy, gdybym nawet był samym lordem kanclerzem. Byłbyś taki zawsze i wszędzie, poczciwy mój przyjacielu, pomyślałem. A głośno rzekłem, czy rysujesz jeszcze kiedy szkielety i trupie główki? Pamiętasz? Przyznam ci się, odrzekł rumieniąc się po uszy, że mi się to jeszcze czasem zdarza. Nawet czasem w sądzie, tak gdy siedzę w ostatnich ławkach i gdy mi ołówek wpadnie w rękę, boję się, czy nie dalej jak onegdaj nie ozdobiłem szkieletem pulpitu po prawej stronie. Wiesz, śmieliśmy się z całego serca. Traddles zamyślił się, patrząc na ogień i westchnął. Pamiętasz starego Creakle? Tego łotra, oburzyłem się. Otrzymałem właśnie list. Od starego? Nie może być, wykrzyknął Traddles. A jednak od niego samego, mówiłem przerzucając papiery. Pomiędzy tymi, których jak magnes pociąga gwiazda mego powodzenia, znajduje się i Creakle. Upewnia mnie właśnie o czułych uczuciach, które przechował dla swego byłego ucznia. Uspokój się, nie jest już nauczycielem. Emeryt. Został miejskim urzędnikiem w Middlesex. Wiadomość ta nie zdziwiła bynajmniej Traddlesa. Jak ci się zdaje, jakim sposobem doszedł do tego dostojeństwa? Spytałem. Niełatwe pytanie, odrzekł Traddles. Dał może głos za kimś wpływowym, pożyczył komu pieniądze, kupił co od kogo w porę, zyskał poparcie wpływowej jakiejś osobistości i otrzymał urząd w komitecie więziennym. Pisze właśnie, że chciałby mi przedstawić wzór obmyślanego przez się systemu najlepszego celkowego odosobnienia. Co myślisz o tym? O systemie? Nie. O towarzyszeniu mi w tej bądź co bądź ciekawej wycieczce. Nie mam nic przeciw temu. Pojedziemy tedy. Pamiętasz, jak łotr ten, że już nie wspomnę nieludzkiego jego pastwienia się nad tobą, poczciwy Tomciu, zmusił własnego syna do ucieczki spod rodzicielskiego dachu? Pamiętasz, jak się obchodził z żoną i córką? Pamiętam. Któż by mógł zapomnieć? Przeczytaj no list jego. Pełen tkliwości dla czarnych jak piekło zbrodniarzy. Czułość jego dopiero teraz godne sobie znalazła ujście. Traddles wzruszył ramionami. Nie dziwiło go to bynajmniej. Jak ja przygotowany był do podobnych paradoksów. Umówiliśmy się, że pojedziemy razem, o czym też niebawem doniosłem panu Creakle. W umówiony dzień, nazajutrz, zdaje mi się, mniejsza z tym zresztą, staliśmy z Traddlesem u wrót więzienia, gdzie rządy sprawował stary nasz znajomy. Gmach to był olbrzymi, niemałym wzniesiony kosztem. Dochodząc tam, nie mogłem się powstrzymać od myśli, jakie by zamieszanie powstało w okolicy całej, jeśli by kto połowę tych kosztów przeznaczył na wzniesienie wzorowej szkoły lub przytułku dla starców. W sali godnej rozmiarami wieży Babel spotkał nas, były nasz nauczyciel w otoczeniu radnych miasta. Powitał mnie jako ukochanego ucznia, nad którego pierwszymi kroki miał ojcowską pieczę. Traddlesa musiałem mu przedstawić. Przypomniał sobie łaskawie, że i jego zaliczał niegdyś w poczet swych uczniów. Szanowny nasz nauczyciel postarzał bardzo. Poza tym nie zmienił się wcale. Utracił tylko resztki siwych włosów, a pokrywające łysinę żyły nabrzmiały więcej jeszcze. Rozmowa przeszła od razu na tory, z których wnioskować mogłem, że osią całego świata, jedynym i pierwszym zadaniem ludzkości było budowanie, jakim bądź kosztem, wznoszenie więzień. Samych więzień. Rozpoczęliśmy potem przegląd. Była to właśnie obiadowa pora, a godziny w więzieniu winny być ściśle przestrzegane. Nie mogłem powstrzymać się od szepnięcia na ucho Treadlesowi kilku uwag, jakie mi się nasunęły przy porównaniu tych więziennych, a i poza murami za doskonałe mogących uchodzić obiadów, z jadłem, jakie niegdyś otrzymywali wychowańcy szkoły pana Creakle, i z tymi, jakimi zadowalać się muszą zasłużeni inwalidzi, żołnierze, robotnicy. Słowem, ogromna większość ubogiej, lecz uczciwej i pracującej ludności. Dowiedziałem się przy tym, że więzienny system takiego właśnie wymagał pożywienia. Na ogół z systemów tłumaczył wiele anomalii i nikt zresztą nie przypuszczał, aby obok lub oprócz tego systemu istnieć mógł jaki bądź inny. Przechodząc wspaniałe korytarze, pozwoliłem sobie spytać pana Creakle i jego towarzyszy, na czym mianowicie zasadza się doskonałość rzeczonego systemu. Odpowiedziano mi, że na odosobnieniu. Zupełnym odosobnieniu, zamknięciu w celi, które wywołać miało skupienie, żal, poprawę, skruchę. Obchodząc cele, korytarze, słysząc, jak się odbywają nabożeństwa w kaplicy i tym podobne, przyszedłem do wniosku, że więźniowie daleko więcej wiedzą jedni o drugich, niż by przypuszczać można było w tak doskonale przeprowadzonym systemie odosobnienia. Czas i doświadczenie wykazały zresztą, że się nie myliłem. Chcąc odkupić powątpiewanie, którym zgrzeszyłem przeciw doskonałości systemu, całą mą uwagę skupiłem na więźniach. I tu czekało mnie rozczarowanie. Żal i pokuta objawiały się w stałych formach, na kształt w oknach krawców wywieszonych surdutów. Ludzie byli najrozmaici, tylko domniemana ich skrucha jednego trzymała się szablonu. Jednymi i tymi samymi wyrażała się słowy. To właśnie pobudziło we mnie wątpliwości. Dostrzegłem wiele szczwanych lisów, oblizujących się z udaną pogardą na niedojrzałe winogrona. Nie dostrzegłem ani jednego takiego, któremu podsunąć bym się ośmielił zakazany owoc. Przede wszystkim zauważyłem, że najgłośniejsi zbrodniarze byli właśnie przedmiotem największej pieczołowitości władzy, co rozwijało ich próżność, swadę, zarozumiałość i inne właściwe im cechy. Tyle mi przy tym, jako o najciekawszym okazie, mówiono o pewnym 27. numerze, tak wychwalano jego wzorową skruchę i pokutę, żem się powstrzymał od ostatecznych wniosków do chwili obejrzenia zjawiska. Numer 28 był też ciekawym objawem, gasł jednak obok 27. Tyle mówiono mi o pobożności tego więźnia pokutnika, o moralnych naukach, których udzielał nawet więziennym dozorcom, o wzruszających listach, jakie pisywał do matki, uważając, że ta została na złej drodze, że nie bez pewnej niecierpliwości czekałem, aż z kolei dojdziemy do jego celi. Nie nastąpiło to tak prędko. Chowano ten kąsek na deser. Dotarliśmy wreszcie do celu. Pan Creakle zajrzał przez otwór we drzwiach i oznajmił nam szeptem, że więzień się modli. Każdy pragnął oglądać ten interesujący obraz. Głowy tłoczyły się dokoła ciasnego otworu we drzwiach. Pan Creakle ku ogólnemu zadowoleniu kazał drzwi otworzyć. I któż się zjawił przed mymi i Treadlesa oczyma? Któż? Uriah Heep we własnej osobie. Poznał nas od razu i powitał ze zwykłą swą pokorną uprzejmością. Jak się pan ma, panie Copperfieldzie? Witam pana, panie Treadles. Wywołało to ogólny podziw, taki brak pychy, zaciętości, wzorowa taka pokora. Jakże tam? Łaskawie spytał go pan Creakle. Spokojny jestem, ukorzony, odrzekł Uriah. Jak zwykle, zauważył pan Creakle. Jak zwykle, Dobrze się za tym czujesz.
Dziękuję. O, dziękuję panu. Lepiej niż kiedy bądź. Poznałem wszystkie błędy i nieprawości moje i lżej mi na duszy.
Panowie ci byli wzruszeni do głębi serca. Któryś wysunął się naprzód, pytając: a mięso, co?
Dziękuję panu, odparł więzień. Co prawda wczoraj za tłuste chyba było na mój słaby żołądek, lecz muszę to ofiarować za grzechy i błędy młodości mojej. Grzeszyłem, bowiem, panowie, błądziłem. Stokroć jestem szczęśliwy, że teraz odpokutować za to mogę.
Wśród zebranych powstał szmer uwielbienia dla czyniącego pokutę grzesznika. Niektórzy z obecnych oburzali się na dostawcę, że zbyt tłustym mięsem naraża go na niepotrzebne przykrości. Pan Creakle zapisał to w notatniku, a numer 27 stał wśród nas jako przedmiot godny ze wszech miar podziwu i uwielbienia. Przez wzgląd zapewne na olśnionych neofitów, to jest na mnie i na Treadlesa, wywołano sąsiada, numer 28, drugą z kolei więzienną znakomitość. Ku wielkiemu memu zdziwieniu ujrzałem Littimera i ten miał w ręku książkę do nabożeństwa. I cóż, zagadnął go jegomość w okularach, jakże tam z tym kakao? Niezadowolony byłeś z niego, o ile przypominam sobie w zeszłym tygodniu.
Dziękuję panu. Istotnie lepiej je teraz gotują, odparł zagadniony.
Dałoby się może coś jeszcze zarzucić mleku, gdybym nie wiedział, jak trudno w Londynie o dobre, świeże i niefałszowane mleko. Zdawało mi się, że jegomość w okularach współzawodniczy z panem Creakle i ulubiony swój numer 28 pragnie przeciwstawić ulubieńcowi tamtego 27.
Jakże się czujesz?
Pytał dalej łaskawie Littimera.
Dziękuję panu.
Smutek głęboki ogarnia mnie na wspomnienie własnych grzechów i grzesznego żywota dawnych moich współtowarzyszy. Oby nieba oświecić ich raczyły.
Lecz sam jak się teraz czujesz? Dziękuję panu. Spokojny jestem.
Żadnego nie masz życzenia?
Panie, odrzekł na to Littimer, nie podnosząc oczu.
Ośmielę się zauważyć, że jest tu ktoś, kogo, jeśli mnie wzrok mój nie myli, znałem dawniej. Otóż przyda się może panu temu wiadomość, że wszystkie błędy i przewinienia moje przypisuję temu zwłaszcza i temu tylko, że służąc młodym paniczom, nie miałem siły oprzeć się im i dałem sobą powodować. Niech słowa moje nie obrażają tu obecnego dżentelmena. Ostrzegam go we własnym jego interesie. Sam poznawszy swe grzechy, pragnę, aby się i obecny tu dżentelmen opamiętał i żałował za zło, w którym brał udział. Niektórzy z obecnych mieli łzy w oczach. Przybierali pobożne miny ludzi wchodzących do kościoła.
Dobrze, chwalił jegomość w okularach. Przemawia to na twoją 28. korzyść.
Niemniej się po tobie spodziewałem. Cóż więcej?
Panie, mówił Littimer, podnosząc brwi, lecz nie podnosząc oczu. W całej tej smutnej sprawie sprężyną była dziewczyna, którą chciałem wyrwać ze zgorszenia, daremnie, niestety. Otóż pragnąłbym, aby tu obecny dżentelmen dziewczynę tę upewnił, że przebaczam jej wyrządzone mi krzywdy i upominam, aby pokutę czyniła.
Nie wątpię, upewniał jegomość w okularach, że słowa twoje, które tu wszyscy zresztą wzięliśmy do serca, wywarły pożądane wrażenie na obecnym tu dżentelmenie. Nie zatrzymujemy cię dłużej, 28.
Dziękuję panu, z przeproszeniem pańskim.
Żegnam panów, życząc im i ich rodzinom opamiętania i skruchy za grzechy. Przed odejściem Littimer zamienił z sąsiadem swym, Urijahem, ukradkowe spojrzenie, zdradzające, że się nieraz musieli porozumiewać. A gdy odszedł, panowie z więziennego komitetu zaczęli go wychwalać jako wzór skruszonego więźnia. A teraz zwrócił się znów do Urijaha pan Creakle. Czy nam numer 27 nic już nie ma do powiedzenia?
Prosiłbym najpokorniej, odrzekł przekrzywiając się i wijąc Urijah, o pozwolenie napisania do mojej matki.
Pozwalamy,
rzekł pan Creakle. Najpokorniej dziękuję. Niespokojny o nią jestem. Źle jest z moją matką. Źle. Ktoś chciał spytać, co się jej przytrafiło. Ktoś inny nakazał milczenie. Nie chciano przerywać skruszonemu grzesznikowi. Źle jest z jej duszą, mówił wykrzywiając się Uriah. Pragnąłbym, aby się znajdowała w podobnym jak ja usposobieniu. Nie doszedłbym nigdy do obecnej moralnej równowagi, wiem to, jeślibym na szczęście tu nie popadł. To też i matce mojej życzę, aby jak najprędzej tu znaleźć się mogła. Każdemu na dobre by wyszło, jeśliby tu popadł. Wypowiedź ta wywołała powszechne zadowolenie. Panowie z więziennego komitetu triumfowali. Zanim tu popadłem, ciągnął Uriah szybkim spojrzeniem, upewniwszy się o wywołanym wrażeniu. Zanim tu popadłem, oddany byłem doczesnym zdrożnościom, których gorycz tu dopiero poczułem. Tam, na świecie, na swobodzie, same panują zdrożności. Tu dopiero mieszka skrucha, cnota. A biedna matka moja dotąd na swobodzie wśród zdrożności wszelkich pozostaje. Zmieniłeś się istotnie, kochanie, potakiwał pan Creakle. O, tak, tak, panie. Nie popadłbyś w recydywę, gdyby cię wypuszczono, zagadnął ktoś z boku. O, nie, nie. Jest to nader pocieszający objaw, zauważył pan Creakle. A teraz, kochanku, mówiłeś z panem Copperfieldem. Czy nic mu więcej nie masz do powiedzenia? Panie, począł Uriah, zwracając się do mnie, a nikczemniejszego spojrzenia jak to, które zwrócił na mnie, nie spotkam nigdy chyba. Znałeś mnie, pan, z dawien dawna i wiesz, że mimo zdrożności moich zawsze byłem pokorny wśród pysznych, cichy i łagodny wśród gwałtownych. A pan, panie Copperfieldzie, gwałtownym względem mnie nieraz, pamiętam, bywałeś. Raz uderzyłeś mnie w twarz. Pamiętasz pan? Słowa te wywołały ogólne współczucie. Nie jeden z obecnych spojrzał na mnie z ukosa. Ale ja to panu wybaczam, panie Copperfieldzie. Ciągnął Uriah, wzruszając wspaniałomyślnością swą obecnych. Wybaczam panu, jak i wszelkie urazy i krzywdy wybaczam. Nie przystoi mi być mściwym i obraźliwym. Wybaczam tedy panu w nadziei, że opanujesz z czasem swą gwałtowność, pokutę za nią czyniąc. Chcę wierzyć, że pan W i panna W i cała ta banda grzeszników opamięta się z czasem. Wiem, że ręka karzącej sprawiedliwości dotknęła nieszczęściem pana i mam nadzieję, że wyjdzie to panu na dobre. Na lepsze by jeszcze wyszło, gdybyście mogli tu popaść. Pan W i panna W także. Najlepsze życzenie, jakie dla pana, panie Copperfield, i dla przyjaciół pańskich złożyć mogę, to abyście się tu znaleźli. Doszedłem do takiego przekonania, rozmyślając o tym, czym byłem dawniej, a czym zostałem obecnie, i lituję się. Tak. Z całego serca lituje się nad tymi, co tu nie popadli. Cofnął się w głąb celi, wśród ogólnego pochwalnego szmeru. I wydaje mi się, że Treadlesowi i mnie tylko lżej się na sercu zrobiło, gdy ciężkie wrzeciądze więziennej celi oddzielały tego skruszonego od reszty grzesznej ludzkości. Skrucha ta miała taki charakter, że musiałem spytać, za co obydwaj przykładni pokutnicy tu, że użyję wyrażenia Uriaha, popadli. O tym bowiem żaden z nich nie wspomniał. Z zapytaniem zwróciłem się do jednego z więziennych nadzorców, z którego twarzy wyczytałem pewien sceptycyzm co do onej budującej skruchy. Czy nie możesz mi pan powiedzieć, rzekłem idąc korytarzem, za jakie to ostatecznie przewinienie numer 27 dostał się do więziennej celi? Odpowiedziano mi, że za bankowe sprawy. Nadużycie? Spytałem. Podstęp, fałszerstwo, kradzież. On i inni, lecz ten właśnie pociągnął tamtych. Spisek, mówię panu, formalny spisek. I nie o lada jaką szło sumę. Zapadł wyrok skazujący ich na deportację dożywotnią. Ten ptaszek wszystkim kierował, wszystkich współinnych wydał, a sam o mało się nie wykręcił. Ha! Ale przytrzymano lisa za ogon. A 28? Pytałem. 28? Nadzorca zniżył głos, zbliżył się do mnie i bojaźliwie oglądając na Creakla i jego towarzyszy, rzekł. 28 okradł młodego lorda, u którego służył. Jak raz w wilię dnia, w którym mieli wyjechać za granicę. Ho, ho, dobrze pamiętam tę sprawę. Przytrzymała go karlica. Kto? Taka mała kobiecina. Zapomniałem jej nazwiska. Czyż nie Moucher? A tak, właśnie, Moucher. Zmykał, zmyliwszy pogoń, z fałszywą brodą w peruce, przebrany i zmieniony do niepoznania, gdy go przypadkiem na ulicy w Southampton spotkała karlica. Spotkała, porwała i cóż pan powie, uczepiła się poły. Na kark mu wsiadła jak śmierć sama. Wyborna panna Moucher. Ale wyborna była, panie, dopiero w sądzie, występując jako świadek. Postawili ją, pamiętam, na krześle. Ten, broniąc się w Southampton, uderzył ją, zranił, nic nie pomagało. Uczepiła się go, mówię panu, jak ćma i nie puściła, dopóki go nie pojmano. Uczepiła się go, wpiła się po prostu w niego. Policjanci zaledwie oderwać ją zdołali. A świadczyła. Wszyscy pokładali się od śmiechu. Upewniała, że jeśli byłby nawet Samsonem, jeszcze by go pojmać zdołała. Ha, nie wątpię o tym. I ja nie wątpiłem. A przeświadczenie to wzmogło szacunek mój dla panny Moucher. Skończyliśmy oględziny wzorowego więzienia. Traciłby czas, kto by usiłował przekonać pana Creakle, że 27 i 28, pomimo zachwalonego systemu, pozostali takimiż samymi, jak i byli łotrami. Obłudnicy wyzyskiwali obecne swe położenie i oceniając doskonale system, czekali tylko stosownej chwili, by zadrwić z niego. Lecz straciłby czas, kto by przekonać usiłował protektorów systemu. To też nie wdając się w płonne dyskusje, wróciliśmy z Treadlesem do domu. Ha, mówiłem, może i lepiej osadzać w klatkach podobne ptaki, bo gotowe na śmierć zadziobać ludzkość. Może i lepiej, odrzekł Treadles.